Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 23 sierpnia została zainaugurowana nowa inicjatywa międzynarodowa, Platforma Krymska. Ta inicjatywa, będąca projektem ukraińskim, ma na celu przywrócenie Półwyspu Krymskiego pod władzę Kijowa i jest to, można powiedzieć, taki sztandarowy cel i sztandarowy projekt dyplomacji ukraińskiej. Same plany powołania takiej inicjatywy, stworzenia takiego formatu dyplomatycznego zostały przygotowane w specjalnym, można powiedzieć, ministerstwie ukraińskim, ministerstwie reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów. Po raz pierwszy ta koncepcja została zaprezentowana na forum międzynarodowym we wrześniu 2020 roku. Odbyło się to podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, no można powiedzieć, publicznie zaczął zapraszać partnerów międzynarodowych o przyłączeniu się do tej inicjatywy, poparcia inicjatywy na rzecz, jak to określił, deokupacji Krymu, no i przywrócenia suwerennej władzy Kijowa właśnie nad tym obszarem. Poniedziałkowy szczyt odbywał się w przeddzień obchodów 30. rocznicy niepodległości Ukrainy. Zresztą ta data pierwszego szczytu Platformy Krymskiej odbywała się w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow. Takich symbolicznych, powiedziałbym, odniesień było całkiem sporo, jeśli chodzi o właśnie kontekst tej inicjatywy. Natomiast warto zauważyć, że końcową wspólną deklarację podpisali przedstawiciele 46 państw i instytucji międzynarodowych. Natomiast jeśli przyjrzymy się nieco dokładniej na temat temu inauguracyjnemu szczytowi, to zobaczymy, że na szczeblu prezydentów reprezentowanych było zaledwie kilka państw. Były to Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Słowenia i Finlandia. Obecny był także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, a także premierzy Chorwacji, Rumunii, ministrowie spraw zagranicznych Austrii i Bułgarii, a także przedstawiciel Parlamentu Republiki Czeskiej. Tym, co może takie najbardziej uderzające, to brak obecności kanclerz Angeli Merkel, brak obecności wysokiego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o te instytucje, które były reprezentowane, to były to przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska, Rada Europy i GUAM, czyli Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju. Wspomniałem o braku Angeli Merkel, o tym już wspominałem zresztą, komentując to spotkanie kanclerz Niemiec i prezydenta Ukrainy, które odbyło się 22 sierpnia. Myślę, że to było bardzo znaczące. Myślę, że absolutnie nie można tego pomijać. Zarówno Niemcy, jak i Stany Zjednoczone, owszem, uczestniczą poprzez swoich przedstawicieli, ale są to przedstawiciele o wiele niższej rangi w tej inicjatywie i zresztą po tym spotkaniu Merkel-Zełenski bardzo wyraźnie widać, że Niemcy uciekają od jakichkolwiek deklaracji o wsparciu wojskowym dla Ukrainy. A to jest moim zdaniem klucz. Jeżeli prezydent Wołodymyr Zełenski wprost mówi o chociażby wzmocnieniu ukraińskiej marynarki wojennej i o perspektywie odzyskania kontroli nad Krymem, no to trudno tutaj uciec od tego pytania, przy jakim wsparciu miałoby się to odbyć. Moim zdaniem bardzo dobrze i istotę tego spotkania i stosunku istotnych graczy do Platformy Krymskiej oddał Charles Michel. Powiedział wprost, że Ukraina nigdy nie będzie sama, w swoim przekonaniu o tym, że Krym jest ukraiński. Myślę, że cała ta inicjatywa jest właśnie taką narracją dyplomatyczną, gdzie nie ma żadnych realnych gwarancji dla Ukrainy, gdzie nie ma wymienionych żadnych realnych instrumentów, które gwarantowałyby Kijowowi przywrócenie władzy, suwerennej władzy nad Półwyspem Krymskim. Na inauguracyjne spotkanie Platformy Krymskiej zaproszenie otrzymała także Federacja Rosyjska. Natomiast rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa oświadczyła, że Rosja nie weźmie udziału w tym formacie, a przynajmniej nie weźmie dopóki nie zostaną omówione najważniejsze bieżące problemy Półwyspu Krymskiego. I tutaj padły oczywiście te kwestie zarówno związane z połączeniami transportowymi, jak i kwestiami dostawy wody. Warto zauważyć, że retoryka Moskwy, retoryka Kremla wobec Ukrainy w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach znacznie się zaostrzyła. Tutaj zresztą rosyjski MSZ stoi bardzo twardo na stanowisku, że jakiekolwiek próby odzyskania kontroli nad tym półwyspem przez Ukrainę, Rosja będzie traktowała jako agresję. No, w domyśle oczywiście będzie odpowie na to, na takie próby zbrojnie. Zresztą rosyjski MSZ podkreśla, że udział jakichkolwiek państw czy też organizacji w działaniach mających na celu przywrócenie władzy Kijowa nad Krymem będzie traktowany przez Moskwę jako krok nieprzyjazny wobec Rosji, a nawet jako bezpośrednie naruszenie integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej. Warto także wspomnieć, że sam szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow również odniósł się do właśnie tego szczytu Platformy Krymskiej, nazwał ją, no, można powiedzieć, użył bardzo ostrych słów jak na dyplomatę. Określił to spotkanie jako sabat, na którym Zachód będzie nadal pielęgnować neonazistowskie i rasistowskie nastroje obecnych ukraińskich władz. To oczywiście cytat. Te naciski rosyjskie, chociażby w postaci wypowiedzi Siergieja Ławrowa, przytoczonego przed chwilą, czy Marii Zacharowej, no szczególnie są, można powiedzieć, takie widoczne, czy ich ranga, znaczenie jest widoczna w kontekście rangi uczestników, którzy wzięli udział w tym spotkaniu, w tym szczycie inauguracyjnym. Widać, że mimo tego, że kilkadziesiąt państw było reprezentowanych, to jednak w takiej, powiedzielibyśmy, najwyższej randze wzięło udział stosunkowo niewiele państw, było reprezentowanych stosunkowo niewiele państw. I no, co warte jeszcze raz podkreślenia, nie wziął udział ani Joe Biden, który otrzymał imienne zaproszenie. Stany Zjednoczone reprezentował sekretarz do spraw transportu, no, co można uznać za swego rodzaju, jeśli nie niezręczność dyplomatyczną, to na pewno myślę, że można to uznać za takie potraktowanie tej inicjatywy jako inicjatywę, powiedzmy, drugiej kategorii bądź trzeciej nawet kategorii, zwłaszcza w kontekście tego, że Stany Zjednoczone były sygnatariuszem memorandum budapesztańskiego podpisanego w końcu 1994 roku, na mocy którego Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancję integralności terytorialnej, gwarancję suwerenności, które, no tutaj oczywiście ten dokument, to memorandum, to porozumienie międzynarodowe podpisały także Stany Zjednoczone. No, w sytuacji takiej, kiedy powstaje najpoważniejsza inicjatywa dyplomatyczna Ukrainy w najnowszej historii, w ciągu ostatnich 30 lat, i nie zjawia się na tym spotkaniu ani prezydent Stanów Zjednoczonych, ani sekretarz stanu, tylko sekretarz do spraw transportu, no można to potraktować jako próbę takiej, jako taką swego rodzaju deprecjację tej inicjatywy ze strony tego mocarstwa. Również ani kanclerz Niemiec, ani nawet minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec nie wzięli udziału w tej inicjatywie, a wiemy doskonale, że od ostatniego spotkania lipcowego Angeli Merkel z Joe Bidenem mamy do czynienia z bardzo ścisłym współdziałaniem obu tych państw. Można, myślę, że bez cienia przesady powiedzieć o pewnym rysującym się takim strategicznym sojuszu na fundamencie porozumienia klimatyczno-energetycznego. I moim zdaniem zdaniem brak takiego dobitnego wsparcia Ukrainy przez te dwa państwa jest swego rodzaju, tak jak powiedziałem, deprecjacją tej inicjatywy i moim zdaniem jest, pokazuje, że ta inicjatywa nie będzie, ten format nie będzie miał żadnego realnego znaczenia, jeśli chodzi o kwestię przywrócenia władzy Ukrainy nad Półwyspem Krymskim. Moim zdaniem drugą fundamentalną słabością tego formatu określanego mianem Platformy Krymskiej, obok braku takiego jasnego, dobitnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i Republiki Federalnej Niemiec, jest brak przyjęcia jakiejkolwiek konkretnej, nazwalibyśmy to, mapy drogowej dla odzyskania kontroli nad Półwyspem Krymskim przez Kijów. Brak jakiegokolwiek konkretnego planu, który zakładałby istotne wsparcie wojskowe ze strony państw sygnatariuszy tej, nazwijmy to, karty krymskiej, tej deklaracji podpisanej 23 sierpnia. Widać to szczególnie ostro, szczególnie wyraźnie, chociażby w porównaniu do twardych danych, które podała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa, która wspomniała o tym, że z danych posiadanych przez ukraińskie służby wynika, że wszystkich rodzajów rosyjskich sił zbrojnych na Półwyspie Krymskim jest dyslokowanych około 32-33 tysięcy osób. Także rozmieszczonych jest co najmniej 8 systemów rakietowych S-400, do tego liczne radary, inne obiekty, które są podporządkowane pod siły powietrzno-kosmiczne Federacji Rosyjskiej. Tutaj padają także informacje, pojawiają się informacje, że Rosjanie przygotowują się do rozmieszczenia na Krymie także instalacji z bronią jądrową, co z punktu widzenia oczywiście Ukrainy byłoby, nie tylko Ukrainy, byłoby istotnym naruszeniem równowagi sił. No i jak oczywiście mają się te informacje do tej bardzo ogólnej deklaracji, która została w poniedziałek przyjęta na Ukrainie? No mają się moim zdaniem nijak. Mamy słowa przeciwko konkretnym, twardym faktom, przeciwko twardym, powiedzielibyśmy, zasobom militarnym, które Rosja ma naprzeciw właśnie słowom, naprzeciw pewnego rodzaju właśnie takim deklaracjom. W mojej opinii tym, co warte podkreślenia, szczególnie dla Polski, dla bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, to jest konkretny wniosek, który płynie zarówno z tych wydarzeń, które obserwowaliśmy 7 lat temu na Półwyspie Krymskim i w Donbasie, ale także ten wniosek, który nasuwa się w sposób nieodparty po inauguracyjnym szczycie Platformy Krymskiej. Ten wniosek można sprowadzić do takiego prostego stwierdzenia, że warto przede wszystkim polegać na własnych siłach, że wszelkiego rodzaju porozumienia międzynarodowe, czy to w takiej luźnej formie, chociażby wspólnych deklaracji, czy w formie memorandum, czy nawet w formie już traktatu, należy traktować jako pewnego rodzaju dopełnienie, jako pewnego rodzaju uzupełnienie sił własnych. W sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach zmiany ładu międzynarodowego, w sytuacjach różnego rodzaju turbulencji związanych z kształtowaniem się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, tym, co jest istotne, tym, co jest takie, powiedziałbym, fundamentalne, to własna siła związana z własną gospodarką, z własnymi siłami zbrojnymi, z własnymi służbami specjalnymi, z zdolnościami oczywiście także do soft power, używania tej miękkiej siły, zdolnościami do przeciwstawiania się różnego rodzaju procesom hybrydyzacji wojny, także tym nowym, chociażby które obserwujemy teraz na granicy polsko-białoruskiej czy litewsko-białoruskiej, związanymi z presją migracyjną. Moim zdaniem Ukraina będzie się zmagać również z presją migracyjną. To jest oczywiście pytanie o skalę tej presji i czy będzie taka presja mogła zagrozić jakąś formą destabilizacji tego państwa. Myślę, że takie scenariusze są rozważane również w Kijowie, ponieważ to, co obserwujemy obecnie w Afganistanie, moim zdaniem jest dopiero preludium do tych problemów, które czekają nas w Europie. Natomiast w tym kontekście widać, że państwo ukraińskie nie było przygotowane do nowych form zagrożeń i ten brak stanowczości w 2014 roku, brak stanowczości na przełomie lutego, marca, kiedy Kijów mógł przeprowadzić operację antyterrorystyczną na Półwyspie Krymskim, a nie doprowadził do tego i utracił tutaj kontrolę nad około 27 tysiącami kilometrów kwadratowych, pokazuje, że ta świadomość, strategiczna świadomość nowoczesnych form prowadzenia konfrontacji międzypaństwowej jest stosunkowo niska w naszym regionie. I w tym kontekście oczywiście warto zapytać o także kwestie stosunku państwa polskiego do tej inicjatywy, do Platformy Krymskiej. Moim zdaniem takie bezwarunkowe poparcie, którego Polska od ostatnich właściwie właśnie 30 lat udziela Ukrainie, jest polityką błędną. Znaczy ja osobiście uważam, że w interesie państwa polskiego, w strategicznym interesie państwa polskiego jest jak najbardziej istnienie niepodległego państwa ukraińskiego, natomiast to nie oznacza moim zdaniem bezwarunkowego popierania każdego rządu w Kijowie bez względu na to, jaką postawę zajmowałby wobec kwestii stosunków polsko-ukraińskich, wobec wspólnej historii. Widzimy na Ukrainie cały czas ten trend do, można powiedzieć, propagowania, do stawiania pomników zbrodniarzom, ludobójcom, ludziom, którzy uczestniczyli w ludobójstwie na Wołyniu. Widzimy stawianie pomników, czy to Stepanowi Banderze, czy Romanowi Szuchewiczowi, czy innym zbrodniarzom. I moim zdaniem absolutnie nie powinno być miejsca na tolerancję wobec takich gestów ze strony ukraińskiej. To znaczy nie można stosować w dyplomacji takiej postawy, że będziemy właściwie w sposób bardzo uległy wspierać tutaj dążenia Ukrainy do, można powiedzieć, wzmacniania swojej pozycji międzynarodowej, natomiast w zamian za to będziemy otrzymywać problemy, jeśli chodzi o ekshumację ofiar ludobójstwa na Wołyniu, czy właśnie gloryfikację ludobójców. Uważam, że tutaj należy zmienić polską politykę wobec Ukrainy i po prostu na zdecydowanie bardziej stanowczą. Dziękuję Państwu za uwagę.